Kochani, to chciałbym troszeczkę kontynuować to kazanie, które wcześniej mówiłem o wizji. Te najbliższe kazania będą troszeczkę takie w tematyce wizji, tego, co Bóg od nas oczekuje, jaki ten nowy Kościół nasz ma być, więc trochę o tym chciałbym mówić dzisiaj też. I taka kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że wizja jest bardzo ściśle powiązana z celem. Wizja to jest to, jaki Kościół ma być. Ale żeby to zrealizować, trzeba mieć cel, czyli punkt od jednej rzeczy do drugiej, co trzeba zrobić. Wizja bez konkretnych kroków, cele to inaczej kroki, czyli celów jest utopią i nie można tego zrealizować. Wtedy ona się nie wypełni, bo Kościół nie wie, co ma praktycznie robić. I bardzo często przywódcy, wielu ludzi na świecie mówi o tym, co by chcieli osiągnąć, jaki Kościół ma być, ale nie wiedzą, jak to zrobić. Wiecie, każdy z nas, kto pracuje w jakiejś pracy, ma jakiś zawód, to ma jakieś pragnienie, żeby było lepiej. Ale żeby było lepiej, trzeba wiedzieć, jak to zrealizować praktycznie, nie? Prawie każdy polityk w Polsce, gdybyście go posłuchali, to powie, że on ma plan i wie, jak ma być dobrze w Polsce. Pamiętacie? Choćby nasz bardzo znany prezydent Wałęsa, który obiecywał nam po 100 milionów. I później tłumaczył, że no nie pozwolono mu go zrealizować. Prawie każdy polityk wie, co zrobić, żeby było dobrze. Ale kiedy mija 4 lata, to się okazuje, że on właśnie zrealizował plan dla siebie, dla własnej rodziny. Co zrobić, żeby było jemu lepiej. I bardzo często jest tak też w Kościele, że ludzie mówią, że wiedzą, co zrobić, żeby Kościół się rozwijał i było lepiej, ale kiedy pozwala im się to realizować, to wcale nie jest lepiej, tylko jest większy bałagan. Więc można mieć wizję fajną, pragnąć dobrych rzeczy, ale jeśli człowiek nie wie, jak to zrealizować w praktyce, to nic z tego nie wynika, że on pragnie dobrze. Słuchajcie, jako mały chłopiec miałem takie marzenie w sercu, kiedy miałem tyle lat, co mój Korneliusz, aby zmieniać zły świat wokół mnie na dobry świat. Chciałem pomagać ludziom. Słuchajcie, naprawdę tak było. Słuchajcie, jako mały łepek nie miałem pragnienia, żeby zostać strażakiem Andrzejem, ani Zygmuntem Ormowcem, to też wtedy był popularny zawód, ormowiec, ani nie chciałem być pilotem. Naprawdę w moim sercu było takie przekonanie, że chciałem zmieniać świat na lepszy. Nie wiedziałem, co to oznacza i nie wiedziałem nawet, skąd się wzięło to pragnienie w moim sercu. Ale była taka myśl od dziecka w moim sercu, że będę kimś bardzo znanym i że będę zmieniał świat na lepsze, że będę kimś bardzo znanym w Polsce. I kiedy zacząłem uprawiać sport wyczynowy, to myślałem, że to przez to, bo moje nazwisko było w gazetach, w radiu, w pierwszym programie wyczytywany, ojciec był ze mnie dumny i wszystkim to pokazywał. Ale dopiero kiedy oddałem swoje serce Jezusowi, to wtedy zrozumiałem, że mogę być kimś znanym w Polsce. Że przez Chrystusa, przez to, że będę Jemu posłuszny i czynił życie wokół mnie, mogę być znany pośród ludzi, którym przyniosłem życie. I to się tyczy każdego z was. Że każdy z was może być o wiele bardziej znany przez to, że będziesz mówił innym o Chrystusie, niż przez zawód, który wykonujesz w tej chwili. Albo przez to, co posiadasz. Albo nie będziesz tak bardzo znany, nawet jeśli wystąpisz w wyborach w gminie Giżycko czy gdzieś w okolicy. Naprawdę znany, i to bardzo szeroko możesz być przez to, że innym zaniesiesz życie, które jest w Jezusie Chrystusie. Także jako mały chłopiec miałem wizję od Boga, ale nie wiedziałem, jak ją osiągnąć, jak ją zrealizować. I powiem wam, że teraz wiem, że to Bóg to włożył w moje serce, jak byłem taki mały jak Korneliusz. Bo zawsze na mojej drodze stawał jakiś nie do końca człowiek, który dobrze wybrał zawód. Zawsze na mojej drodze stawał jakiś nauczyciel, który po prostu mnie gnoił, bo inaczej tego nie można nazwać. To jest osoba, która się pomyliła z powołaniem, bo nie chodziło o to, że ja się nie uczyłem. Ale po prostu zawsze był ktoś, kto po prostu... Miałem panią, która oczekiwała łapówek na przykład, ponieważ wiedziała, że mam ciocię w Stanach. Zawsze był ktoś, kto mnie w jakiś sposób poniżał, nie z powodu braku wiedzy. Ale towarzyszyła mi taka myśl ciągle od dziecka, będziesz kimś bardzo znanym. Więc kiedy mi wmawiano, że jestem nikim i nic nie osiągnę, pamiętam, moja wychowawczyni mi mówiła, że się nadaje tylko do zawodówki, Tak jakby pójście ze zawodówki było czymś złym, ale naprawdę tak mówiła w podstawówce. W tajemnicy złożyłem papiery do klasy matematyczno-fizycznej i nikt w szkole, nauczyciel nie wiedział, że ja staram się do najtrudniejszej klasy i dostałem się bez problemów. Ale zawsze był ktoś, kto mi próbował mnie złamać psychicznie i wmówić mi, będziesz nikim, jesteś nikim i nic nie osiągniesz. Ale tą myśl, którą Bóg, dopiero później zrozumiałem, że to był Bóg, zobaczcie, a ja wtedy byłem niewierzący, mały dzieciak, który był niewierzący. I przyszedł Bóg i włożył mi jedną myśl, jedno zdanie, będziesz kimś bardzo znanym. I to spowodowało, że nigdy nikt mnie nie złamał psychicznie. Byliśmy identycznie wychowywani, ja i moja siostra ma zupełnie inny charakter niż ja. Ciągle, kiedy ktoś stał na mojej drodze i mówił, nie uda ci się, nie uda, to ciągle coś w środku mi mówiło, a właśnie, że mi się uda i uda i uda. I teraz wiem, że zmieniać świat można tylko w ten sposób, jeśli podążasz za Jezusem. Kiedy oddałem życie Jezusowi, tak jak każdy z was, tak możecie zmienić świat. W Konopkach, w Giżycku, w Miłkach i wszędzie tam, gdzie jesteście. Ten świat, który jest wokół nas, który nam się nie podoba, możemy zmienić tylko przez osobę Jezusa Chrystusa, kiedy komuś powiemy. Bo jeśli komuś powiesz o Jezusie Chrystusie, ktoś się nawróci, to działa jak zaraza. To się tak rozprzestrzenia. Pewien historyk rzymski, kiedy kościół chrześcijański w pierwszym i drugim wieku był prześladowany, napisał taką notę do cesarza. Mówi, ci chrześcijanie to jest jak zaraza. Czym więcej ich wybijamy, tym więcej ich jest. Z tym nie ma sensu walczyć. Mówi, kiedy ich rzucamy lwom na pożarcie, to idą z piesią na ustach. Są radośni. Przez to się nawracają ludzie siedzący na trybunach. To nie ma sensu. To działa jak zaraza. Bo oni wiedzieli, że życie nie polega na życiu w cesarstwie. Że życie to jest Chrystus. I że tylko poprzez śmierć przechodzą do prawdziwego życia. Że im tak nie zależało. I w moim życiu przyszedł luty, pamiętam, 1991 rok. Oddałem świadomie swoje życie Jezusowi, a On zamieszkał we mnie i zmienił moje serce. I w tym momencie pokazał mi, że mogę zmieniać świat. Mówić ludziom dobrą nowinę o Jezusie, bo to Jezus jest lekarstwem i odpowiedzią na życie naszych znajomych, sąsiadów i naszej rodziny. Także zobaczcie, miałem wizję jako mały chłopiec w sercu, że chcę zmieniać świat, ale nie wiedziałem, jak tą wizję wprowadzić w życie. Nie widziałem drogi, która prowadziła do tej wizji. I wielu ludzi wierzących, i myślę, że każdy z was ma dobre pragnienia. Wiecie, co byście chcieli. W swoim życiu, w życiu swojej rodziny i znajomych, ale to nie wystarczy. Trzeba widzieć drogę, jak do tego dojść. I to są tak zwane cele. Także musimy mieć wizję naszego nowego kościoła w sercach, ale musimy wiedzieć, w jakim kierunku zmierzamy. Inaczej będziemy się kręcić w kółko. Jest wielu ludzi, którym wydaje się, że są przywódcami, bo mają dobre pragnienia, ale nie wiedzą, jak to zrealizować. Organizacja, w której pracowałem jako dyrektor Lidze Biblijnej, na początku swojego funkcjonowania, a to była potężna organizacja misyjna, która w rok zakładała ponad 5 tysięcy kościołów na całym świecie, zrobiła ankietę wśród misjonarzy, swoich misjonarzy, którym nie udało się założyć kościołów. Ta ankieta była przeprowadzona pośród 2000 misjonarzy, którzy zostali wysłani, których szkolono, którym dano finanse, i nie udało mi się założyć zborów. Zadano jedno pytanie. Jak myślisz, dlaczego nie udało ci się założyć kościoła? I prawie wszyscy odpowiedzieli identycznie. 2000 odpowiedzi identycznych. Bo nie wiedziałem, co mam robić dalej. Możesz mieć dobre pragnienia, ale jak nie wiesz, gdzie postawić krok, to jesteś jak na polu minowym. Nie wiesz, gdzie postawić konkretny krok. Boża wizja, myślę, że dla Giżycka i dla Mazur jest zapisana już w Biblii. Ona jest dla całego świata taka sama. Jest zapisana w Księdze Habakuka 2,14. Poznanie chwały Jahwe napełni ziemię, jak woda pokrywa morza. Że to, co jest w sercu naszego Ojca, w którego wierzymy, to jest to, że Bóg mówi, chce napełnić tą ziemię mazurską swoją chwałą. Chcę, żeby ludzie uwielbiali mnie, oddawali mi chwałę. Ludzie odrodzeni, w których sercach mieszka mój Syn Jezus Chrystus. To jest pragnienie Boga. On chce, żeby tu był wszędzie, w każdej wiosce, grupy domowe, żeby był potężny Kościół, któremu oddaję chwałę w duchu i w prawdzie, Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że mój Ojciec szuka takich czcicieli, którzy oddadzą Mu chwałę w duchu i w prawdzie. I to jest wizja Pana Boga. Ona jest, ona się nie zmienia. Również dla tych ziem, na których my mieszkamy. Ale realizacja tej wizji w Kościele jest tylko wtedy możliwa, jeśli takie cztery punkty, jeśli wizja jest jasna dla wszystkich i zrozumiała. Wizję Pana Boga dla tych ziemi możemy wtedy zrealizować, jeśli naprawdę rozumiemy, co Bóg chce tutaj robić i jest dla nas to wszystko jasne. Druga rzecz, że cele są praktyczne, że będziemy wiedzieli, co każdy z nas ma robić. To muszą być praktyczne cele. I trzecia rzecz, liderzy wspierają pastora w realizacji wizji. Żeby coś można było zbudować, to wiecie dobrze, znaczy są takie budowle, na przykład jak się jedzie do Giżycka, to z konopek po lewej stronie widać, że ktoś buduje dom od wielu lat i prawdopodobnie robi to sam, no bo tak jest taniej. Ale budowa domu samemu zajmuje wiele lat i pewnie on już tam długo nie pożyje. Jak już skończy, to będzie mógł oddać kluczyki córce albo synowi. Żeby zbudować kościół, tego nie można zrobić w pojedynkę. Jeśli chcemy budować nowy kościół, który będzie spełniał nasze pragnienia, to trzeba zrobić razem. Musi być na budowie, wiecie dobrze, że musi być główny murarz albo majster, ma pomocników. Najcięższą pracę wykonują pomocnicy. Ale ten, który muruje, albo ten, który wie, jak murować, no to bez niego nie da się pomurować. Może się jest budowlańcem, opowiadał mi, że kiedyś poprawiał po gościu, który murował tak ścianę. Zamiast pionie to troszeczkę odchodziła od pozostałych ścian. No właśnie to jest to, że ktoś musi wiedzieć, jaka jest twoja rola. Czy jesteś pomocnikiem, czy jesteś głównym majstrem. Ale liderzy wspierają pastora w realizacji wizji. Czwarty bardzo ważny punkt. Wizja jest stale zrozumiale przekazywana. Ludziom wierzącym trzeba ciągle pokazywać, w jakim kierunku idziemy. Co Bóg od nas oczekuje. Bo każdy z nas się zniechęca. Trud, ciężka praca powoduje, że ludzie bardzo szybko chcą widzieć efekty. A nie zawsze tak jest. I rolą pastora jest, aby skutecznie komunikować wizję dla całego Kościoła. Główny przywódca, który ma w sercu wizję i wie, jak ją zrealizować, musi stale o tym mówić, co Bóg od nas oczekuje. Pastor nie może marnować sił na przekonywanie do wizji ludzi, którzy wolą siedzieć w miejscu i duchowo spać i ciągle oceniać innych w kościele. Ten, który wie, jak coś zbudować, nie może tracić czasu na przekonywanie ludzi, którzy nie chcą za tym pójść. Wyobrażacie sobie głównego majstra albo murarza na budowie, który chodzi ciągle, pomocnika namawia. Mówi, może byś włączył tą betoniarkę, może zrobiłbyś to, no, bo już brakuje cementu. On mówi, nie czuję tego w sercu. Przecież wywaliłby go na, powiem, zbyt pysk z roboty. Powiedział, idź chłopie do domu i paść krowy, albo umrzy z głodu. Znaczy, główny lider, ktoś, kto wie, co ma zrobić, nie może ciągle za sobą ciągnąć ludzi, ich przekonywać, że dobrze by było, gdyby wzięli łopatę i wzięli się do roboty. Z takimi ludźmi nie da się nic zrealizować. Nie da się zbudować. Nie można budować czegoś nowego z ludźmi, którzy są tylko po to, żeby ciągle innych oceniać. Ktoś, kto siedzi na beczce pomocnik i mówi, nie tak się robi beton. Jeden macha i robi w tej betoniarce, drugi mówi, ile robisz? To pokaż mi. Nie, mi się nie chce. Słuchajcie, z takimi ludźmi nie da się nic zbudować. Ludzie, którzy nic nie robią, ale oceniają i mówią, jak to ci, którzy robią, że robią źle. Nie ma sensu z takimi osobami coś budować, no nie? I moją rolą jako pastora jest przekazywać wizję tym, którzy są gotowi, aby ją zrealizować, aby biec, aby to osiągnąć. Mordercą wizji, czyli tego, w jakim kierunku idziemy, co chcemy osiągnąć, w sercach wierzących jest wspominanie przeszłości. To, co morduje zakładanie nowych rzeczy, to jest przeszłość. Kiedy ktoś ciągle, jeden albo dwie, trzy osoby siadają w gronie wielkim i mówią tak, a pamiętacie, jak było kiedyś fajnie? A pamiętacie, jak mieliśmy wspaniały budynek i jakie sale i fajną kawiarenkę? Jak ładnie to Kamila zrobiła? Pamiętacie?
To jest morderca. To jest osoba, która morduje to, co nowego Bóg ma, a Bóg zawsze ma lepsze niż to, co było. Bóg zawsze ma lepsze rzeczy niż to, co było. Ale mordercą tego, żeby dojść do tego, co jest lepsze, jest często osoba, która mówi, a pamiętacie, jak było? Jest taka stara pieśń oparta o Słowo Boże. To jest jedna z moich ulubionych i ostatnio ją bardzo często śpiewam. Nie mów, że dawne dni były lepsze od tych. A nie brakuje takich ludzi wierzących, którzy mówią, kiedyś to było fajne, a kiedyś to była taka wspaniała młodzież w Konopkach. Teraz to jest, ta młodzież jest fatalna. Nie brakuje takich ludzi, którzy non-stop wspominają przeszłość i mówią, kiedyś to było fajne. Najpiękniej było po II wojnie światowej. Później też było fajnie za komuny. I ciągle było fajnie, tylko nie teraz. Nie mów, że dawne dni były lepsze od tych, bo niemądrze jest mówić tak, bo to niemądrość Boża ci te myśli dyktuje. Ufaj Panu i wierz, że On dziś dobry jest. Nowe błogosławieństwa zsyła nam. I prawdziwe zaufanie do Boga polega na tym, że ciągle spodziewasz się dobrych i nowych, lepszych rzeczy od Boga, a nie wspominasz, siadasz z Bogiem Ojcem nad jeziorkiem, mówisz, pamiętasz, Boże, kiedyś było fajnie w moim życiu, a Bóg mówi, no pamiętam. Tęsknię za tym, jak fajnie było kiedyś w twoim życiu. A mógłbyś coś zmienić? Nie, to już się nie da, to już się nie da zwrócić. No. Było fajnie w twoim życiu, ale to już teraz tak już będzie dziadostwo. To jest wizja diabła, a to nie jest nasz Bóg. Bóg zawsze przychodzi, czasami przychodzi do nas w nerwach i mówi, wiesz dobrze, że może być zupełnie inaczej w twoim życiu. I to dziadostwo, które w twoim życiu jest, to jest dlatego, że pozwalasz na to dziadostwo w twoim życiu. I się tym dziadostwem karmisz i masz to, w co wierzysz. To ci powie Bóg na pomoście. Że w moich oczach jesteś kimś wielkim, bo ja jestem wielki w tobie. I ja mogę w tobie wszystko osiągnąć. Ale dziadostwo, które masz, masz z własnej postawy serca. Tak powie ci Bóg. I wcale czasami nie jest miły, kiedy to mówi. Bo wie, co może przez nas osiągnąć. W Ewangelii Łukasza, kiedy otworzymy sobie 9 rozdział, chciałbym, żebyśmy sobie to mogli zerknąć. 9 rozdział, 59 werset. Łukasz 9, 59 mówi tak. Potem wezwał drugiego, chodź za mną. Czyli Jezus kogoś wezwał i mówi, chodź za mną, zostań moim uczniem. A on na to, Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Więc Jezusowi spodobał się pewien chłopak. Mówi, chodź za mną. A on mówi, pozwól, że najpierw wrócę do domu, poczekam, aż mój staruszek ojciec umrze i wtedy będę twoim uczniem. Tylko, że Jezus wiedział, że tylko 3,5 roku będzie na ziemi. A chłopak myślał, że Jezus już tutaj na zawsze zostanie. Wtedy Jezus mu powiedział, grzebanie umarłych zostaw umarłym. Ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. To, co Jezus powiedział, strasznie okrutne. Powiedział coś takiego do chłopaka. Twój ojciec jest trupem w moich oczach. Twój ojciec nie wybiera się do nieba. Twój ojciec jest trupem. I twoja rodzina to trupy. Niech twoja rodzina pogrzebie twojego ojca. Ale w tobie jest coś w sercu, co mi się podoba i ty możesz należeć do Królestwa Bożego. Idź i rozgłaszaj moje królestwo, bo ja jestem królem. I ja jako król mówię ci, spodobałeś mi się. Spodobało mi się coś, co jest w twoim sercu. Zostaw trupy trupom. I dalej odezwał się jeszcze do innego, który też mu się spodobał. Pójdę za tobą. Ten chłopak drugi powiedział, pójdę za tobą, panie. Najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z moimi bliskimi. Pobiegnę tylko i pożegnam się, ucałuję wszystkich. Tam chodziło o to, żeby staruszek umarł. A tu chodziło tylko, żeby na chwilę, powiedz, na parę godzin się pożegnać ze wszystkimi i wyściskać. Zobaczcie, co temu Jezus powiedział. Też jest okrutne. Temu Jezus powiedział, ten, kto przyłoży rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jak ja ci mówię, jako król, chodź za mną, to zostaw wszystko i chodź za mną. Jezus mógłby mu powiedzieć, a pamiętasz historię z Elizeuszem? Jak Eliasz go powołał? Tam akurat pobiegł i się pożegnał.
Ale Eliasz, wszystko,
Eliasz mu powiedział krótko. Chłopie, nie ma czasu. Zrób to szybko i idziemy, bo po co ci ten płaszcz zarzuciłem? Tutaj Jezus widocznie widział w sercu tego chłopaka, że on się waha. Ale zobaczcie, to co Chrystus mówi, to co jest mordercą tego, co chcemy zbudować nowego, to jest ciągłe oglądanie się wstecz. Wiecie dobrze, że jeśli ktoś przyłoży rękę do takiego pługa, który się prowadzi koń, to musisz trzymać mocno i patrzeć, czy orzesz skiba jest prosta, bo tak to będzie taka. Bo ktoś patrzył tam, czy już obiad niosą, bo mu burszy w brzuszku. I ciągle się oglądał na chałupę tam. Mordercą tego, co nowe, jest ciągłe oglądanie się wstecz, czyli patrzenie w przeszłość. Ezdrasz. Też bardzo ciekawy fragment, który chciałbym wam pokazać o przeszłości. Księga Ezdrasza, jeśli otworzymy sobie. To jest po księgach Kronik i Królewskich. Mamy taką księgę Ezdrasza, 3 rozdział. Ezdrasz to był kapłan, który wrócił z niewoli babilońskiej i odbudowywano świątynię. I w 3 rozdziale, nie ma czasu, żeby wszystko czytać, ale w 3 rozdziale, kiedy zaczęto odbudowywać świątynię, która była zburzona, od 10 wersetu, czytamy coś takiego. A gdy budowniczowie założyli fundamenty świątyni pańskiej, wtedy wystąpili kapłani w szatach uroczystych z trąbami i lewici, synowie Asafa, z cymbałami, by według zarządzenia Dawida, króla izraelskiego, chwalić Pana. A kiedy założono fundament? Pamiętacie to, co Ilona mówiła o tym, że Bóg jej pokazał fundament? Bardzo często, kiedy czytamy Stary Testament i o prorokach, to myślimy, że taki facet po prostu wyglądał jak taki dzikus, jak Jan Chrzciciel obrośnięty. W ogóle jak się już pojawił wśród ludzi, to ludzie wiedzieli, że prorok przyszedł. Nie, to byli normalni ludzie. Bardzo często ludziom wierzącym się wydaje, że jak ludzie w tamtych czasach prorokowali, to po prostu trząsło nimi, lewitowali, fruwali, robili takie cuda, żeby się uwiarygodnić, że to, co Bóg mówi, jest słowem Pana. Ale wcale tak nie było. Większość tych proroków, kiedy przemawiała, to stawała w tłumie na targu, na skrzynce, mówiła, tak mówi Pan. I mówili normalnym głosem. Tak samo jak Bóg dzisiaj daje nam obrazy, wizje i słowa. To są, Ilona nie wygląda zbyt tak poważnie, jak Jan Chrzciciel, no nie? Ale Bóg, kiedy mówi do nas coś, to jest takie zwyczajne. I musimy w to uwierzyć i temu zaufać. Więc zobaczcie, kiedy tam nie lano fundamentu, tam budowano z takich olbrzymich bloków, na którym budowano całą świątynię. I kiedy założono fundamenty, to wystąpili kapłani, muzycy, trąby. Trąby są diabła, ale oni jeszcze o tym nie wiedzieli. Żart oczywiście. Dzisiaj w wielu kościołach trąby i bębny są od diabła. Żydzi o tym niestety nie wiedzieli, że to wszystko od diabła i je używali. Ale kiedy wyszli z instrumentami, zaczęli śpiewać i wielbić Boga. Dlaczego? Bo cieszyli się, że świątynia się odbudowuje. Bo coś nowego będzie. I zaśpiewali, chwaląc Pana i dziękując Mu. Dobry On, na wieki trwa Jego łaskawość dla Izraela. A cały lud podniósł na chwałę Pana krzyk głośny z powodu założenia fundamentów domu Pańskiego. Czyli wszyscy się cieszyli. No, nie wszyscy. Dalej werset mówi, 12. A wielu starców spośród kapłanów, lewitów i naczelników rodów, którzy dawniej widzieli dom pierwszy, przy zakładaniu fundamentów tego domu, na ich oczach płakało głośno, wielu natomiast z radości wybuchało głośnym krzykiem. Wielu duchownych, zobaczcie, to są kapłani, lewici, to sami duchowni, wielu staruszków, którzy byli emerytowanymi pastorami i prezbiterami, mającymi po 80 lat, którzy pamiętali, kiedy świątynia była burzona, bo byli małymi łebkami i ich uprowadzono do niewoli i po 70 latach Żydzi wrócili i odbudowują, stoją i ryczą. Dlaczego ryczą? Bo widzą, że fundamenty, które są zakładane pod budowę świątyni, są trochę mniejsze niż te, które były. I mówią, to jest lipa. I ryczeli. Co oni robią? Odbierają radość tym, którzy budują. To są ludzie przeszłości. To są ludzie, którzy ryczą i mówią, ale tak nie było. To się źle skończy. To jest za małe. Ale to nie było tak, jak było. To są ludzie przeszłości. Na szczęście zostali zakrzyczani przez resztę, która wielbiła i cieszyła się, bo w tamtych wstąpiła wiara i ufność do Boga Jahwe, że wrócili z niewoli, że Bóg odbuduje świątynię i znowu będą mieli własny naród i własne państwo. Oni się cieszyli z nowych rzeczy, a tamci żyli przeszłością. Przeszłość, z przeszłości można wyciągać pozytywne wnioski, ale jeśli ktoś w sercu żyje przeszłością, to jest mordercą tego, co nowe Bóg chce robić. To są ludzie wierzący, którzy często zażynają to, co Bóg nowego chce robić i nie możemy na to pozwolić. Z przeszłości można wyciągnąć wnioski pozytywne, nauczyć się czegoś. Ludziom, którzy nie zrozumieli jeszcze, że powrót do przeszłości nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem, zawsze będzie trudno iść naprzód pomimo przeciwności. Zawsze będą marudzić, że kiedyś było lepiej. Ludziom, którzy nie rozumieją, że powrót do przeszłości oznacza śmierć, zawsze, kiedy idą z tymi, którzy chcą iść w nowe rzeczy, będą marudzić i będą mówili, że to nie tak. I to są mordercy tego, co Bóg chce nowego robić. Powrót do przeszłości nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Nigdy. I historia chrześcijaństwa i historia narodu izraelskiego pokazuje, że te osoby, które wracały do przeszłości, znikały. Księga Jeremiasza jest tego dowodem, że Bóg mówi, jeśli wrócicie do Egiptu, zginiecie. Pamiętacie pod koniec księgi? Kiedy w końcu świątynia jest zburzona, miasto zburzone i ta garstka, która się powychodziła z dziur, przychodzi do proroka Jeremiasza, który przez całe życie mówił, że to będzie tak zburzone i za całe życie go chcieli zabić, cały naród. Przychodzą i mówią tak. A jednak miałeś rację. Kurczę, wypełniło się to. Czy mógłbyś się pomodlić do twojego Boga Jahwe o nas? Na co Jerek mówi tak. Będę się modlił do waszego Boga i mojego Boga. Zrobimy wszystko, co powie. I co odebrał Jerek? Jerek odebrał, żeby nie wracali do Egiptu. Wiecie, co mu odpowiedzieli? A właśnie, że nie! A właśnie, że wrócimy do Egiptu! Źle nam prorokujesz! Słuchajcie, wszystko wypełniło się, co facet prorokował przez 50 lat, ale oni już w sercu podjęli decyzję, że wracają do Egiptu. Do przeszłości, do starego. I Jerek powiedział, tak mówi Pan, jeśli tam wrócicie, wszyscy zginiecie. I księga się kończy i o tym już nie przeczytacie, ale w historii jest zapisane, że wszyscy Żydzi, którzy tam wrócili, prawie wszyscy zginęli. Ponieważ, jeśli dobrze pamiętam, to chyba Asyria czy Babilon najechali Egipt i wyrżnęli ich w pień. Powrót do przeszłości nigdy w historii chrześcijaństwa, ani nigdy w historii narodu izraelskiego nic dobrego nie wróżył dla tych, którzy chcieli wrócić do przeszłości. Historia milczy o ludziach, którzy wrócili do przeszłości. Znikają z kart Biblii. Na kartach Biblii i w historii chrześcijaństwa macie tylko książki o tych, książki chrześcijańskie, które poszli w nowe rzeczy, które Bóg robił. Polecam Hudson Taylor, który założył setki kościołów w Chinach. Ale wiecie, co on zrobił? Odciął się od misjonarzy z Anglii. Powiedział, nie będę z wami współpracował, bo wy, kiedy przyjeżdżacie, udajecie tu panów wśród Chińczyków. Facet zapuścił sobie warkoczyka, założył strój chiński, powiedział, jestem jednym z was. I Chińczycy go pokochali. I założył masę kościołów. I dzisiaj czytamy o Hudson Taylor książkę. Nie czytamy o tych wszystkich misjonarzach, którzy go zwalczali. A było ich masę, którzy mówili, że to jest heretyk, głupek i tak dalej. Bo oni chcieli robić to po swojemu, a nie tak, jak Bóg chciał to zrobić. I takich historii mogę wam opowiedzieć masę. Ale pamiętajcie, powrót do przeszłości oznacza śmierć. Jeśli chcesz budować z Bogiem coś nowego, to musisz swoje serce wprowadzić w to, co jest nowe. Bóg nie zwraca uwagi na Orpę, która wróciła do pogan, lecz Bóg opiekuje się Rut. Księga Rut, taka króciutka. Dwie siostry, Rut i Orpa. Obie wyszły za dwóch Żydów. Żydzi zmarli. I razem z teściową wracają do ziemi Izrael, z Moabu. I teściowa mówi, wracajcie do domu, do własnych rodzin. I co robi Orpa? Płacze, ale całuje teściową i wraca. I koniec historii Orpy. Orpa wróciła do pogaństwa. I już nigdzie w Biblii nie przeczytacie o Orpie. A Rut powiedziała, twój Bóg jest moim Bogiem. Twój naród jest moim narodem. I nie mów już na ten temat, bo cię nie odstąpię. Co się stało z Rut? jest w rodowodzie Jezusa Chrystusa. W rodowodzie króla, Mesjasza, Boga jest ród. Poganka, która powiedziała, wchodzę w to, co nowe Bóg Jahwe ma. Tak to funkcjonuje. Powrót do przeszłości oznacza śmierć. Znikasz z kart Biblii. Znikasz z kart historii chrześcijaństwa. Jak się zakończyło spotkanie członkowskie Izraela na pustyni? Gdy demokratycznie przegłosowali Mojżesza, Jozuego i Kaleba i podjęli decyzję demokratycznie, że wracają do przeszłości, czyli do Egiptu. Wiecie, jak się zakończyło? To było pierwsze spotkanie baptystyczne. Demokratyczne zebranie członkowskie. Wiecie, że tylko 3 czy 4 ludzi było za tym, żeby iść dalej? Mojżesz, może jego Aaron, nie wiem, do końca Biblia o nim nie mówi, ale Mojżesz był przekazany, a tak naprawdę Jozue i Kaleb. A Kaleb nie był Żydem nawet. Był nawróconym poganinem na żydostwo, na wiarę w Jahwe. I tych 2 zwiadowców powiedziało, idziemy. A cały naród powiedział, wracamy do Egiptu. I demokratycznie przegłosowali Mojżesza. Jak się skończyło to zebranie członkowskie? Bóg zainterweniował. I wiecie, co powiedział? Każdy mężczyzna i każda kobieta ponad 20 rok życia nie wejdzie do ziemi obiecanej, umrze na tej pustyni. Dlatego, że nie uwierzyliście mi. Tylko Jozue i Kaleb wejdą. Mojżesz też nie wyszedł, bo się sprzeciwił Bogu w innej sprawie. Ani Aaron. Tak się kończy demokracja. Demokracja, która jest niezgodna z wolą Boga. Demokracja, która cię ogranicza w tym, żeby wejść w nowe rzeczy, które Bóg ma. Że Bóg cię chce prowadzić do ziemi obiecanej. Za każdym razem, jak się czyta z Księgi Mojżeszowe, to gdyby tam była demokracja, to Mojżesz już wielokrotnie byłby zabity z Aaronem, z całą rodziną, a Żydzi by byli z powrotem w Egipcie. A wiecie, czyim symbolem jest Egipt w Biblii? Egipt w Biblii jest w symbolice biblijnej, oznacza grzech, zepsucie. Powrót do Egiptu oznacza powrót do starego życia, do grzechu. Jozue i Kaleb od ziemi obiecanej, do ziemi obiecanej weszli tylko ci 2 z narodu. Kto miał rację? Cały naród? Demokratycznie? Czy 2 gości? Tylko 2 gości prowadzeni przez Ducha Świętego miało rację. Wiecie, nigdy większość nie ma racji. Nawet jak się przestudiuje historię Polski napisaną przez niewierzącego historyka polskiego, to wiecie dobrze, że większość narodu polskiego zawsze się myliła, że tylko garstka znała prawdę. I dzisiaj jest dokładnie tak samo. Jeśli ktoś z nas nie chce, chce wracać do przeszłości, do starego kościoła, to niech to zrobi. Ale to jest przeszłość. Jeśli ktoś chce budować coś nowego, to musi zdecydować w swoim sercu między przeszłością a przyszłością. Musisz pójść za głosem swojego serca, bo inaczej umrzesz duchowo. Osoba, która myśli o przeszłości, nie będzie chętnie budowała nowe, tylko będzie ciągle rozdarta w sercu. Lepiej zostać w starym, niż budować coś nowego, ale w sercu być rozdartym. Jeśli wierzysz w wizję budowy nowego kościoła, to bądź jak Jozue i Kaleb, a nie bądź duchowo martwy. To jest takie przesłanie, które wynika z tego, co przeżył Jozue i Kaleb. Sedno wizji nowego kościoła jest takie dosyć szersze, je wydrukowałem, ale innym razem wam dam, ale chciałbym je wam streścić w kilku punktach. Sedno wizji nowego kościoła, coś, co mocno dotknęło się mnie, czytając tą książkę Przeprawa. W ogóle ten facet, który napisał tą książkę, jest ta książka genialna. To jest najszybciej rozwijający się kościół w Europie. Jak przeczytałem tą książkę, to odkryłem szokujące rzeczy, że dokładnie to samo było w moim sercu. Tylko nie umiałem tego przelać na papier, tak jak ten brat. Sedno wizji nowego kościoła, który chcemy budować w Giżycku, po pierwsze, nie będziemy chodzili do kościoła. My jesteśmy kościołem. Cały czas. To jest prawdziwe sedno. Jeśli ktoś myśli, że idzie w niedzielę do kościoła, to nie rozumie, czym jest kościół. Kościół to my. Kościołem jesteśmy cały czas. Kościołem jesteś w poniedziałek w pracy, w środę w przychodni, na targu, w sklepie. Kościół to my. My nie idziemy do kościoła, my jesteśmy kościołem. My żyjemy kościołem na tygodniu. Cały czas. Druga rzecz. Jesteśmy rodziną, która żyje. Kościół to jest rodzina. A rodzina to znaczy, że możesz do kogoś zadzwonić i poprosić o pomoc. To jest dla mnie, ja tak zostałem wychowany przez rodziców. Ja mogę zadzwonić do mojej mamy, do mojego taty mogę zadzwonić, poprosić o pomoc i wiedziałem, że mi nie odmówią. To oznacza rodzina. Po trzecie, troszczymy się o siebie wzajemnie. Kościół troszczy się o siebie. Kościół to nie jest instytucja. To nie jest urząd. Że przychodzisz i mówisz do urzędnika, a mówi, ale to pański problem, ja panu nie mogę pomóc. To jest urząd. Ale Kościół to jest rodzina, która się o siebie troszczy. Nie jesteśmy własnością denominacji. Raczej jesteśmy dziećmi Bożymi. Kościół Jezusa Chrystusa, żywy Kościół Jezusa Chrystusa nie ma nic wspólnego z denominacją. Kościół Jezusa Chrystusa może być w trakcie denominacji, ale chorą rzeczą jest, kiedy w sercu człowiek ma denominację. Wtedy po prostu... Słuchajcie, jak byłem pastorem w Mińsko-Mazowieckim w Kościele Baptystów, to zawsze, kiedy ktoś podjął decyzję, że chce się przenieść do Warszawy, do jakiegoś zboru, zawsze kładliśmy ręce i tę osobę błogosławiliśmy. Dlaczego? Bo wiedziałem, że ta osoba nie jest moją własnością. Ten brat czy ta siostra nie jest własnością pastora Sebastiana Zimy, ani kościoła w Mińsko-Mazowieckim. Ta osoba należy do Jezusa Chrystusa. I ta osoba ma prawo sobie wybrać zbór, w którym chce być. No nie? Ale większość pastorów w ogóle tak nie myśli. Odkryłem to i prawie żadna denominacja tak nie myśli. Ludzie w denominacji uważają, że człowiek jest własnością denominacji, tak jak krowa jest własnością czyjąś. Dlatego pojawia się takie oburzenie, jeśli ktoś z was zechce opuścić świętą denominację. Ale jakim prawem? Rozumiecie? To jest chore chrześcijaństwo. Człowiek ma prawo sobie wybrać zbór, kościół, w którym chce być. Ale jeśli już wchodzi w jakiś kościół, to to musi być kościół, który traktuje jako rodzinę. Jesteśmy za siebie odpowiedzialni duchowo. A to oznacza, że się o siebie mamy troszczyć. Że... I ostatnia taka rzecz. Mamy prawo w szczerości i miłości zwracania sobie uwagi w najbardziej osobistych dziedzinach życia. Bo tak jest w rodzinie. Kiedy ja dokonuję głupich wyborów, moja mama się o mnie martwi i ze mną o tym rozmawia. Prawdziwa rodzina polega na tym, że kiedy ktoś dokonuje złego wyboru albo coś źle zrobi, to ktoś z rodziny idzie i z nim rozmawia. W instytucji tak nie jest. W urzędzie tak nie jest. Chyba, że łamiesz prawo polskie. Ale prawdziwy Kościół polega na tym, że dajemy sobie przyzwolenie i prawo, żeby rozmawiać z sobą szczerze o rzeczach, o których Biblia mówi, że jest to grzechem, albo pakujesz się w kłopoty. To jest rodzina. Kościół ma być rodziną. I oczywiście, czym większy kościół, tego się nie da wprowadzić w życie, dlatego bardzo ważną rzeczą jest, aby w każdym kościele były grupy domowe. I wtedy w małej grupie domowej można zrealizować to, że wiemy, co się u kogoś dzieje i dajemy sobie prawo na to, żeby szczerze rozmawiać o swoich problemach. Bo tak funkcjonuje rodzina. Kościół to jest rodzina i na tej rodzinie możemy polegać, możemy po prostu oczekiwać od niej pomocy. Ale to, co chciałbym, żebyście dzisiaj zapamiętali, bo kolejne kazanie już będzie mówiło o czymś innym, że wizja wyrasta ze skargi. Będę mówił o skargach. Coś bardzo bliskiego nam, Polakom. My się ciągle skarżymy. Ale to już będzie trochę inny temat. Ale kończąc te dwa kazania o wizji, to, co chciałbym, żebyśmy zrozumieli. Nie można pójść za wizją, za tym, co jest nowe, kiedy oglądasz się wstecz. Tylko Jozue i Kaleb weszli do ziemi obiecanej, bo się odcięli od przeszłości. Odcięli się w serce od Egiptu. Nawet Mojżesz nie weszł, bo się sprzeciwił Panu Bogu. Bo kiedy Bóg do niego powiedział, przemówisz do tej skały i wypłynie woda, on się wściekł i przywalił laską. I woda też wyciekła. To jest ciekawe, że Bóg zrobił tak, jak Mojżesz chciał. Ale nie było to zgodne z wolą Bożą. I mówi, nie zrobiłeś tak, jak ja chciałem. Zrobiłem, że woda wyciekła na oczach ludzi, żeby... bo potrzebowali wody, ale do ziemi obiecanej nie wejdziesz, chłopie. Ani Aaron, ani Mojżesz. Nikt, tylko ci dwaj. Dlatego, że tylko oni mieli w sercu pełne zaufanie do Boga Jahwe i mówili, nieważne, czy tam są olbrzymy, które widzieliśmy i ilu ich tam jest. Nieważne, jak wielkie mury tam są. Nieważne, jakie kłopoty po drodze nas czekają. Nasz Jahwe jest potężny. Nasz Jahwe stworzył cały wszechświat. To czym dla niego są te mury? i te olbrzymy. Dla niego to jest śmiech. Znaczy, każdy problem w waszym życiu, w oczach Bożych, to jest śmiech. Tylko chodzi o to, że my musimy uwierzyć, że On może w moim życiu skruszyć każdego olbrzyma i każdy problem. I budować możemy tylko wtedy, kiedy nie oglądamy się w przeszłość. Więc każdy, i będę to każdej osobie, która będzie przychodzić do naszego kościoła, których dzisiaj nie ma, z każdą będę, dajesz sobie tylko czerwiec na taki okres przejściowy, ale z każdego będę brał na bok i będę mówił: siostro, bracie, czy już zdecydowałeś? Czy chcesz z nami budować coś nowego? Czy lepiej, jakbyś wrócił do starego albo do innego kościoła? Ale nie możesz być tu, 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 tu. Rozumiecie? Nie da się budować niczego z pomocnikiem, który biega od jednej budowy do drugiej. I mówi do murarza: zaraz, bo tam na tej budowie tam chcą, żebym cegły im wniósł. Pomocnik musi być tu. Jeśli chcemy coś budować, musimy być zespołem i razem to zrobić, wejść w nowe rzeczy. I nie da się na siłę kogoś wywieźć z Egiptu. Można go przywiązać do wozu, ale na pierwszym postoju, kiedy go rozwiążesz, on wróci do Egiptu. Nie da się komuś na siłę pomóc. Możesz w drogę zabrać i wejść w nowe rzeczy, w rzeczy od Boga, tylko z tymi osobami, które chcą wejść w te nowe rzeczy i przebyć z Tobą tą drogę. Dlatego zachęcam Was, żebyście dobrze to przemyśleli, bo Żydzi, kiedy wchodzili do Ziemi Obiecanej, musieli walczyć z wrogiem. Ziemia Obiecana jest naprawdę piękna. Obietnice Boga są piękne, ale to nie znaczy, że nie będzie po drodze kłopotów i nie będzie walki duchowej. I jeśli człowiek wierzący wchodzi naprawdę w wielkie obietnice od Boga, w nowe obietnice, to masz przeciwko sobie kogoś bardzo potężnego, to jest Lucyfer, a on cię zatrzyma na tej drodze. Będzie próbował cię zatrzymać. Zrobi wszystko. Diabeł nie przeszkadza tylko tym wierzącym, którzy dobrze i smacznie śpią. On jeszcze będzie cię głaskał po głowie, będzie mówił: śpi. Przykryć cię kołderką? Śpi, jest okej. Zobacz, nic złego nie robisz. Nic dobrego też nie robisz, ale w sumie to nic złego nie robisz. To piekło ci nie grozi. Diabeł nie jest przeciwnikiem ludzi religijnych. Ludzi, którzy nic nie robią, w których życiu nic się nie zmienia. Diabeł staje tylko na drodze kogoś, kto próbuje zniszczyć jego królestwo. A kto próbuje zniszczyć jego królestwo? Ktoś, kto wchodzi w Boże obietnice. Ktoś, kto buduje królestwo Jezusa Chrystusa. Są tylko dwa królestwa na ziemi. To nie są Stany Zjednoczone i Putin, a między nimi Chiny. Słuchajcie, to jest nasze głupie myślenie, ponieważ za dużo dziennika telewizyjnego oglądamy. Prawdziwe dwa królestwa, które walczą, które mają moc, to jest królestwo diabła na tej ziemi i królestwo Boże. I bardzo często wierzący ludzie stoją w rozkroku. Jedną nogą w królestwie diabła, jedną w królestwie Bożym. Ale jeśli staniesz dwiema nogami w królestwie Bożym, uwierzysz w obietnice, które czytasz, zaczniesz się modlić o chorych, zaczniesz głosić Chrystusa, diabeł powie prostą rzecz. Tak jak wczoraj czytałem, jak powiedział prezydent Kuczma z Ukrainy, powiedział o pewnym dziennikarzu, który za dużo się interesował nim i jego ludźmi. Powiedział: no, trzeba go zlikwidować. Tak powie diabeł o tobie, jak prezydent Kuczma. Trzeba go zlikwidować. Trzeba się dotknąć jego dziecka, jego rodziny, jego pracy i tak dalej. I wiecie, że diabeł będzie się dotykał? I co wtedy powinniśmy zrobić? Biadolić i wołać: Boże, gdzie jesteś? I za co mi to zrobiłeś? Nie, trzeba wziąć pałę i się sprzeciwić diabłu. Bo to nie Bóg nasłał diabła. Trzeba mu się sprzeciwić, powiedzieć: w imieniu Jezusa wynoszę od moich spraw. Od mojej rodziny, od mojej pracy sprzeciwiam ci się i wynoś się. Bo jestem w Królestwie Bożym, mam autorytet, mam moc i sprzeciwiam ci się w imieniu Jezusa. Tak to funkcjonuje. Ale musimy wejść w nowe rzeczy, które Bóg dla nas ma. I zacząć budować. I Pan Bóg ma wielkie plany i pragnienia odnośnie Giżycka i Mazur. Ale potrzebuje nas. Bóg sam do Ziemi Obiecanej nie wszedł. On stworzył naród i z narodem weszedł do Ziemi Obiecanej. Bóg nas użyło. Nie wysyła aniołów do tego, żeby zdobyć Giżycko, okolice i Mazury. Moc jest w nas i mamy ją daną od Chrystusa. Królestwo Boże jest w nas i musimy je czynić. Tego Bóg od nas oczekuje. To jest wizja. Będziemy jeszcze następnym razem więcej mówić o skardze, bo wizja, czyli to, jaki ma być nowy Kościół, wyrasta ze skargi. Na tym będzie następne słowo.
Amen.